Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, to jest audycja Gdzie nogi poniosą i tak jak co tydzień w tejże audycji o turystyce, o rekreacji bądź o sporcie. Dziś kontynuacja wątku kolarskiego. Tydzień temu wspominałem Wam o tym, jakie były wyniki polskich kolarzy, jak w ogóle specyfika wyścigów wyglądała w pierwszej połowie XX wieku, a dziś przejdziemy do tej najbardziej złotej ery, czyli to, co się działo po wojnie, chociaż w zasadzie najlepszy okres to były lata 60., 70., 80., tak? Myślę, na to warto czekać. Natomiast zaczniemy od czasów troszeczkę gorszych, no bo tych tuż powojennych. Szacunkowe zniszczenia w polskim sporcie jako całości wynosiły około 70% wielu obiektów sportowych zostało zrównanych z ziemią, nie mówiąc oczywiście o stratach w ludziach, czyli tych stratach niestety największych. Początek powojennej odbudowy był identyczny z tym sprzed 27 lat. Była nadzieja, optymizm i sprzętowo-infrastrukturalna bieda niestety. Czyniono starania, by jeszcze w 1945 odbyły się Mistrzostwa Polski. Warszawa była zniszczona, Lwów przestał należeć do Polski. Kolarstwo najszybciej odradzało się w Łodzi i Krakowie. Mimo tego pierwsze powojenne Mistrzostwa Polski odbyły się właśnie w zniszczonej Warszawie. Zwyciężył w nich Zygmunt Wiśniewski i to on mógł założyć koszulkę, która czekała na zwycięzcę całą wojnę. Jeszcze tego samego roku ścigano się w Poznaniu. Wyścigi o drużynowe Mistrzostwo Polski, jak i Górskie Mistrzostwo Polski zorganizowano dopiero rok później. Kolarstwo szosowe tym razem dosyć szybko odbudowało się organizacyjnie. Wydano 143 licencje, powstało 9 okręgów PZKOL i 52 nowe kluby. Już w 1947 kalendarz wyścigowy w Polsce liczył 49 imprez, w tym oczywiście Tour de Pologne, czy też wyścig dookoła Polski bardziej wtedy. Także no, w sumie tych imprez tak z kalendarza to jakby chyba więcej niż obecnie mamy w kalendarzu zawodowym. Tour de Pologne odbyło się co prawda w wersji mini, bo na trasie liczącej jedynie 606 km i po raz kolejny z wielką liczbą defektów, głównie przebitych dętek. W ten sposób wyścig ten przeszedł do historii jako gumowy wyścig. Ważniejsze było jednak, że w ogóle się odbył. Trwały przygotowania do Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata, ale ostatecznie na żadnej z imprez Polacy się nie pojawili. Nieśmiało dawano do zrozumienia, że potrzebny jest w Polsce wyścig wieloetapowy na dużą skalę. Pomyślano o połączeniu naszej stolicy z Pragą, czy nad Budapesztem, przez Pragę oraz nawet z Moskwą. Takie były pomysły. W ten sposób narodził się, drodzy Państwo, wyścig pokoju, który w roku 1948 odbył się po raz pierwszy na dwóch równoległych trasach. Pierwsza z Warszawy do Pragi, a druga z Pragi do Warszawy. Ale zanim o tym wyścigu, to przeniesiemy się w świat turystyki, a więc co tam ciekawego w newsach turystycznych? Wzrasta nam liczba podróży. W 2023 roku w Unii Europejskiej odbyło się niemal 3 miliardy noclegów, donosi Eurostat. To jest o 6% więcej niż rok wcześniej i już przebiliśmy o 1,5% rok przedpandemiczny. Jedynie w Luksemburgu ilość noclegów spadła, najwięcej wzrosły Malta i Cypr, tu 20%, oraz Słowacja 16%. Turcja wskazuje, że chce zostać również krajem zachęcających ludzi nie resortami wakacyjnymi, a kulturą. To ma spowodować, że bogatsi turyści będą w Turcji i będą tam przez cały rok. W pierwszej kolejności zostaną namawiani oczywiście na wycieczki fakultatywne. I ja się osobiście zgadzam z tym pomysłem, choć Turcja mi za to nie płaci. No faktem jest, że ich renta historyczna jest bardzo wysoka, tak? Tych zabytków kultury w Turcji jest cała masa. Trzeba pamiętać o tym, że my tam jednak jeździmy no bardziej się wygrzać, ale tu trzeba pamiętać o tym, że same pomysły to jest troszeczkę za mało. Muszą pamiętać o tym, że ta infrastruktura musi być dostosowana do tego bogatego turysty. Pomysły już mają. Mają być to chociażby nocne muzea. Obecnie wskazuje się, że region Morza Marmara i Morza Śródziemnego generuje aż 80% przychodów z turystyki. Morze Egejskie to około 10% i pozostałe 10% to Morze Czarne i reszta Turcji. Więc no, rozszerzając turystykę na inne obszary poprzez inne różnorodne, atrakcyjne oferty, no na pewno pomogą sobie z rozpromowaniem kraju. Jakiś czas temu dobiegły końca targi turystyczne w Berlinie, największe w Europie, bardzo ważne dla branży. Ale skrótowo, jakie są wnioski? Otóż wszyscy wystawcy są zgodni co do tego, że chęć do podróżowania nie była tylko krótkotrwałym popandemicznym trendem, ale zjawiskiem, które nadal można obserwować i ani inflacja, ani wysokie koszty energii tego popytu nie obniżają. Po prostu nieco inaczej ludzie zaczęli podróżować. Rosną stawki podatku od noclegów w Niderlandach. Z analizy przedstawionej przez bungalowparkoversicht.nl wynika, że turyści wybierający się do Holandii zapłacą w ramach podatku średnio średnio 2,34 euro za noc więcej, to jest 8% więcej niż rok temu. Najdroższym ośrodkiem pozostaje Amsterdam, w którym podatek wynosi prawie 17 euro za noc. Powiem szczerze, że 17 euro za noc to ja nie chcę zapłacić w ogóle za nocleg, a co dopiero jeszcze, że tyle podatku dodatkowo dołożyć. Są natomiast też takie miejsca, gdzie ten podatek wynosi poniżej 1 euro. Jakiś czas temu wspominałem, że Chiny otwierają się na turystów, również sami Chińczycy znów zaczynają szturmować za granicę. Według prognoz Chińskiej Akademii Turystyki liczba zagranicznych wyjazdów turystów chińskich w 2023 roku przekroczyła 87 milionów, to dwukrotnie więcej niż w 2022, równocześnie ponad połowę mniej niż w rekordowym 2019. Na liście ulubionych kierunków w ubiegłym roku znalazły się bliskie Chinom miejsca, więc Hongkong, Makao, Japonia, Korea, ale również te bliższe nam, jak Egipt, Francja czy Włochy. Zostajemy przy Dalekim Wschodzie, władze prefektury Yamanashi, na obszarze której znajduje się jedna z największych atrakcji Japonii, a więc wulkan Fuji, zapowiadają podjęcie kroków zmierzających do ograniczenia liczby turystów wspinających się na najwyższy japoński szczyt. A jak to zrobią? No, jak myślicie? No tak, 2000 jenów, a więc 54 zł, będzie trzeba zapłacić na najczęściej uczęszczanej trasie. Tu co prawda są logiczne przesłanki, gdyż sezon wspinaczkowy trwa tylko 70 dni, zaczyna się 1 lipca i bardzo wielu ludzi tam wchodzi. Planuje się również wprowadzenie limitu do 4000 osób na dobę i brak możliwości wchodzenia od 16 do 2 w nocy. I to tyle, drodzy Państwo, newsów na ten tydzień, natomiast w drugiej połowie XX wieku, a raczej może powiedziałbym po wojnie, tak? Lata 40. w kolarskiej Polsce to około 2 miliony rowerów, z czego niewiele wyścigowych. Drastycznie mała ilość sprzętu zapasowego, głównie gum oraz tylko pozornie duża liczba kolarzy sprawiały, że no ten jakby stan polskiego kolarstwa po II wojnie światowej nie był jakoś specjalnie dobry. Zarejestrowanych w 1948 było 641 kolarzy, natomiast jak porównamy to ze stanem sprzed wojny, to w roku 1936 było ich czterokrotnie więcej. Natomiast porównując ten stan ze stanem dzisiejszym, no to jakby w PZKOL-u na rok 2015 było 3623 osoby, jeżeli chodzi o wydane licencje, w tym 716 kobiet, no i wydaje się, że te 641 osób w tym 1948 to jakby wystarczająca liczba, by w 56 wyścigach zapewniać odpowiednią obsadę. Tak jednak nie było, czołówkę stanowiło około 40 kolarzy i to oni pod wodzą Zygmunta Wiszyńskiego zostali przygotowani do obu wyścigów pokoju. Wygrane drużynowe i podia indywidualne powiększyły optymizm działaczy. Nie był on jednak uzasadniony, reprezentacja nie pojechała na Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata. I to, drodzy Państwo, nie ze względów finansowych, a dlatego, że bano się po prostu kompromitacji. Konkurencja podczas obu majowych wyścigów w 1948 roku była mierna, ale sukces był ważny. Polskie kolarstwo rosło i znów zaczęło interesować masy. Dość szybko chciano odzyskać dynasty dla sportu kolarskiego. W 1948 roku rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na tę inicjatywę, ale tor Nowe Dynasty powstał, drodzy Państwo, dopiero w roku 72, a więc niemalże po ćwierćwieczu, odkąd zechciano go tam postawić. No i powstał też w innym miejscu. Po upadku komunizmu niestety ten tor również został zapomniany, trzymający nad nim pieczę Klub Orzeł bez wsparcia finansowego, bez wsparcia z zewnątrz, no nie potrafił sam utrzymać toru na wysokim poziomie. No i ten popadł w ruinę. Natomiast zaczęliśmy, drodzy Państwo, w tych czasach tuż po wojnie sami produkować sprzęt. Powstał Jaguar, powstał Bałtyk. Tenże Bałtyk miał symbolizować powrót Polski nad morze. W roku 1949 polscy kolarze przegrali wyścig pokoju. Przegrali również w Tour de Hongrie oraz Tour de Pologne. Nasz najlepszy wówczas szosowiec Wacław Wójcik przegrał ze zwycięzcami odpowiednio o 16:35 minut, zajmując 6 i 7 miejsce. W Tour de Hongrie najlepszy z reprezentantów Polski, Henryk Czyż, przegrał również o 35 minut. I drodzy Państwo, nie jest usprawiedliwieniem fakt, że wyścigi były mocno obsadzone zawodnikami z europejskiej czołówki, bo tak, drodzy Państwo, być powinno i polscy kolarze powinni do nich równać poziomem. Porażki te zdarzyły się mimo zwiększenia wsparcia finansowego kolarstwa oraz wprowadzenia większej ilości sprzętu. Wiadomo było już wtedy, że nie tylko w sprzęcie jest problem. Kolarstwo znów było masowe, nie było jednak sportem dla mas, a raczej popularną formą rekreacji. Jednak walka dwóch frakcji, jednej utrzymanie, drugiej o wejście, sprawiała, że kibice mieli co oglądać. Niektórzy z tak zwanej starej gwardii ścigali się aż do roku 1960. W roku 1951 Mistrzostwa Polski wygrał 37-letni, drodzy Państwo, Józef Kapiak. Natomiast w 1952 Stanisław Królak, wchodząca gwiazda kolarstwa szosowego w Polsce, zdobyła oba tytuły Mistrzostw Polski, szosowy i górski. Walka na coraz mniej licznych wyścigach była więc niezwykle zacięta i interesująca. Choć kolarze nie ścigali się może na światowym poziomie, no to nie można im odmówić chęci odbudowania kolarstwa w naszym kraju. Pierwsza połowa lat 50. to ewidentny brak koncepcji na sport. Upowszechnienie kultury fizycznej do zasięgu masowego spowodowało negatywny wpływ na sport wyczynowy. Dodatkowo likwidacja PZKOL-u na pewno wpłynęła na zwiększenie chaosu w kolarstwie. Główny problem polegał na tym, że zamiast działaczy w instytucjach zasiedli urzędnicy, którym dobro kolarstwa było w zasadzie obojętne. Odsunięto fachowców i ludzi chcących zrobić coś dobrego. Wiadome było, że nie przyniesie to dobrych efektów. W roku 53 same władze za pośrednictwem nowego wiceprzewodniczącego sekcji kolarskiej w GKKF Michała Jakiela przyznały, że nie ma obecnie żadnych koncepcji rozwoju sportu, sprzętu, zaplecza i kadr dla kolarstwa. Było to, drodzy Państwo, bardzo smutne podsumowanie, ale dobrze, że w ogóle do takiego podsumowania doszło. Mimo braku konkretnej myśli szkoleniowej i częstych zmian tejże myśli, kolarze stopniowo podnosili swoje umiejętności, a wyniki były coraz lepsze. Pierwsze sukcesy przyszły w 1953 roku. Młodzież w składzie Królak, Wilczewski, Łasak i Chwiędacz wygrała na 4. Festiwalu Młodzieży i Studentów w Bukareszcie. Zdobyli oni złoty medal w jeździe drużynowej na 100 km. Konkurencja ta w przyszłości miała stać się bardzo medalodajną dla Polaków. Królak poprawił swoje osiągnięcie w wyścigu pokoju, by w 1956 roku w końcu stanąć na najwyższym stopniu podium tegoż wyścigu. Stał się kolejnym po Feliksie Więcku idolem mas. Jednak za granicą, szczególnie na Mistrzostwach Świata, dalej biało-czerwonym nie udawało się wygrywać. Jednak wyniki powoli ulegały poprawie. Do trenowania dopuszczono młodzież wiejską. Pomocne okazało się także nawiązanie kontaktów z UCI oraz ściąganie zagranicznych zawodników do konfrontacji z Polakami. Młodzież wiejska dosyć szybko zaczęła dominować na szosach. Ten stan utrzymywał się bardzo długo. Kolarze z miast, mimo że również odnosili sukcesy, mieli trudniejszy start, gdyż po prostu, jak się okazało, odstawali od swoich kolegów ze wsi fizycznie i musieli w pierwszej kolejności ten problem rozwiązać, ucząc się po prostu taktyki. Dla młodzieży ze wsi organizowano specjalne zawody, spartakiady wsi, festyny spółdzielczości, zaopatrzenia i zbytu, rajdy patrolowe czy powiatowe święta sportu wiejskiego. Dodatkowo każdy młodzieniec, który ukończył 15 rok życia, mógł ubiegać się o tak zwaną kartę kolarza wiejskiego, która stanowiła powód do dumy dla posiadacza. Ludowe zespoły sportowe, można powiedzieć, że niechcący dokonały tego, czego jeszcze w XIX wieku próbowały osiągnąć wszystkie stowarzyszenia, związki i kluby, które się w Polsce kolarstwem zajmowały. Na wsi była również większa część rowerowych turystów, bo 77% zarejestrowanych właśnie tam się znajdowało. Zieloni, bo tak nazywano ich od koloru koszulek, zaczęli nadawać ton wewnątrzkrajowej rywalizacji. Bogusław Fornalczyk wygrał Tour de Pologne i dwa tytuły Mistrzostw Polski. Wygrał również Kryterium Asów jako jeszcze nieznany nikomu zawodnik. Wreszcie w 1959 roku Zieloni wygrali tytuł drużynowych Mistrzostw Polski. W 1960 roku w Polsce było ponad 4000 licencjonowanych kolarzy, 39 trenerów i ponad 700 sędziów, ale brakowało dalej sukcesów. Już niedługo miało się to zmienić, a udało się to dzięki przeniesieniu głównej siły napędowej kolarstwa z towarzystw i wielkich klubów na małe jednostki klubowe, głównie właśnie wiejskie. Rozpoczęła się rywalizacja, a ta zwykle przynosi poprawę wyników. Dzięki dobremu materiałowi do badań, Władysław Wandor, powołany na głównego szkoleniowca, mógł sprawdzać, jakie metody i w jaki sposób działają na kolarzy. Mimo że Wandor miał sukcesy, chociażby z Królakiem, to w centrali nie był lubiany. Miał zgoła inne podejście do treningu od swoich kolegów. Nie tylko praktykował stare metody, ale poszukiwał też nowych. Rozpoczął on realizować zupełnie nowe metody szkoleniowe, opierające się o najnowsze osiągnięcia w treningu sportowym. Często ze względu na swoje nowatorskie metody był wyśmiewany przez kolegów po fachu. Starał się precyzyjnie układać plany treningowe, możliwie szybko je korygować. Miał również do dyspozycji fachowców z Komisji Sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wypracowano metody zakładające wystąpienie dwóch szczytów formy u kolarzy, jednego podczas wyścigu pokoju, drugiego podczas Mistrzostw Świata. Za czasów Wandora doszło również do rozszerzenia kadry trenerskiej o asystenta. Został nim dotychczasowy mechanik, brązowy medalista Mistrzostw Polski z 1956 roku Henryk Łasak. Władysław Wandor był tym dla polskiego kolarstwa, czym dla światowego był Il Campionissimo z Fausto Coppi. Wniósł nowe tam, gdzie wszyscy myśleli, kolei, że nie ma lepszego niż stare, sprawdzone metody. Trenera niestety powinno się oceniać nie po tym, jak pracuje, a po jego wynikach. Tych niestety na początku nie można określić oszałamiającymi, jednakże trenerzy mieli szczęście, pozwolono im względnie spokojnie pracować. PZKOL nie rozliczał od razu, a czekał, aż wyniki przyjdą. I przyszły, no choć stopniowo. Polskie kolarstwo zyskało wielu trenerów myślących globalnie i chcących dogonić światową czołówkę. Już nie tylko trener kadry, czyli właśnie Władysław Wandor wprowadzał nowe metody, praca na wysokim poziomie ogarnęła również kluby kolarskie. Już na początku pracy trenera Wandora odnotowano sukcesy w wyścigach zagranicznych. Andrzej Piechaczek wygrał w wyścigu dookoła Egiptu, sukcesy odnosi także Geniusz Pokorny czy Józef Gawliczek. Zapowiadało się, że to dopiero początek sukcesów Polaków zarówno w naszych wyścigach, jak i poza granicami Polski. Kontynuując dociekliwą, skuteczną i nowatorską pracę trenera Wandora, Henryk Łasak starał się jak najlepiej wykorzystać potencjał drzemiący w czołowych kolarzach naszego kraju. Już niedługo tak zwani chłopcy Łasaka mieli zacząć wygrywać. Trener, choć surowy i wymagający, był darzony przez zawodników sympatią. Łasak jako pierwszy potrafił porozumieć się z trenerami klubowymi w celu doskonalenia wszystkich. Nie był geniuszem czy magikiem, był po prostu tytanem pracy i to pod jego wodzą polskie kolarstwo amatorskie święciło największe triumfy. Pierwszym etapem zbliżania się do świata miało być wygranie klasyfikacji drużynowej podczas wyścigu pokoju. Kolejnym było przygotowanie drugiego szczytu formy na Mistrzostwa Świata. Jeszcze za trenera Wandora kolarze byli bliscy tego celu. Były zwycięstwa etapowe, było drugie miejsce w klasyfikacji drużyn i trzecie Jana Kudry w roku 1965, tak, w wyścigu pokoju. Wprowadzono wtedy nowinkę szkoleniową, mianowicie wyścigi w cieplejszych krajach przed majowym wyścigiem. Najlepsi polscy kolarze wyjeżdżali na wyścigi do Francji, Belgii czy Algierii. Sam okres treningowy, choć poprzedzony zimowym zgrupowaniem w polskich górach, wieńczony był w cieplejszym klimacie w Bułgarii. Dziś, drodzy Państwo, wydaje się to nie do pomyślenia i wydaje się to oczywiste, że takich metod trzeba po prostu spróbować. Obecnie kolarze mają drugie domy na Majorce, w hiszpańskim Kalpe czy we włoskiej Toskanii na Teneryfie i gdy tylko w Polsce jest zimno, trenują właśnie tam. Nawet kolarze amatorzy teraz jeżdżą na zgrupowania, żeby przed sezonem już mieć nogę przepaloną. W latach 60. było to coś nowego, co miało niebagatelny wpływ na poprawę polskich kolarzy w pierwszych wyścigach sezonu. Mieli po prostu przejechane więcej kilometrów, zarówno wyścigowych, jak i treningowych. No, noga była już, że tak powiem, przepalona w zimie i forma szła w górę. Z roku na rok doskonalono metody i obciążenia treningowe mające doprowadzić do wygranej w wyścigu pokoju, a ta przyszła w roku 1967. Łasak nauczył Polaków, swoich zawodników, walczyć i się nie wycofywać z wyścigów. Kolejnym etapem w szkoleniu był sukces w imprezie mistrzowskiej. Etap trudniejszy, gdyż wyścig o Mistrzostwo Świata jest wyścigiem jednodniowym. Nie można w nim odrobić strat następnego dnia. Mimo dobrego przygotowania Polacy nie wygrywali. Musieli nauczyć się jeszcze jednej rzeczy, taktyki. Jak rozgrywać wyścig, zwłaszcza ten jednodniowy. Tymczasem z LZS-ów zaczęło wyrastać złote pokolenie zawodników. Niemałe sukcesy odnosił już Ryszard Szurkowski, najlepszy polski kolarz ery przed zawodowstwem. Młodzież wiejska zdobywała mistrzostwa juniorów i przebojem zasilała kadrę seniorską w klubach, czy później w ogóle w kadrze narodowej. Słychać było już doniesienia o poczynaniach młodych Lucjana Lisa, Stanisława Szozy, Tadeusza Mytnika czy Edwarda Barcika. PZKOL widział wielki potencjał w tych zawodnikach i od razu dał im protektorat szkoleniowy związku. Została utworzona piramida szkoleniowa, tak potrzebna w każdym sporcie, gdzie na dole mamy wiele uprawiającej sport młodzieży, ale tylko najlepsi mogą dostać się na szczyt, czyli w tamtym momencie do kadry Henryka Łasaka. Od czasu przejęcia kadry przez trenera Wandora, poprzez właśnie Henryka Łasaka, nawet po jego tragicznej śmierci w roku 1973 w szkoleniu wiele zmieniło się na dobre. Przede wszystkim konsekwencja i upór w dążeniu do celu. Cel pozostawał jednak niezmienny. Dojść do kolarskiego szczytu świata i zrobić wszystko, by na nim pozostać. Wspomniany Ryszard Szurkowski, określany jako cudowne dziecko dwóch pedałów, tak prawił chociażby nieżyjący już niestety sprawozdawca sportowy Bohdan Tomaszewski. Mimo, że w roku 1969 Szurkowski wyścig pokoju przegrał o niecałą minutę, jednak dał trenerowi Łasakowi więcej powodów do zadowolenia niż sam myślał. Obdarzony instynktem Łasak dostrzegł w młodym Szurkowskim przyszłego mistrza, być może pokroju kanibala, czyli Ediego Merksa. Sprowadziła go na ziemię jednak żelazna kurtyna i świat kolarzy amatorów. Ryszard Szurkowski oraz późniejsze gwiazdy jak Szozda nie mieli niestety zbyt wielu szans, by konfrontować się z zawodowcami. Konkretnie dostali tylko jedną i choć w niesprzyjających okolicznościach trzeba powiedzieć, że wybronili się z niej, lecz na pewno no, nie wygrali z zawodowcami. Tam był jeden taki etap, gdzie w zasadzie no, Szurkowski przyjechał drugi za Merksem na finiszu, na płaskim finiszu. Tak? To już pokazywało, że jest dobry, no ale jednak jednak nie wygrał. No ale umówmy się, kto tam miał szansę wygrywać z Merksem. Wracając do naszego kolarstwa, drużyna jadąca na wyścig pokoju w 1970 została pozostawiona przez trenera Łosaka w sytuacji bez wyjścia. Trener oznajmił, że interesuje go tylko zwycięstwo. W klasyfikacji drużynowej Polska zdeklasowała pozostałe reprezentacje, a indywidualnie zwyciężył Szurkowski. Dodatkowo na najniższym stopniu podium znalazł się Zygmunt Hanusi. Rozpoczęła się era dominacji Polaków w wyścigu pokoju. Pozostał jednak jeszcze jeden nierozwiązany element śmiałego planu z lat 60., czyli Mistrzostwa Świata. Sztuka ta jeszcze w 70. roku się nie udała. Łasak miał w zwyczaju ciągle pytać dlaczego. Wiedział, że metody, które stosuje, są takie same jak w przypadku zwycięzców. Drużyna po prostu musiała się przełamać. Z zagranicy w międzyczasie przyszły dwa wyróżnienia dla polskiego kolarstwa. Pierwszy otrzymał Ryszard Szurkowski za pożyczenie zapasowego roweru Hanusikowi podczas Mistrzostw Polski. Otrzymał on od UNESCO nagrodę Fair Play. Hanusik na pożyczonym rowerze w ogóle te zawody wygrał, tak? Nagroda wręczona przed samym wyścigiem pokoju spędzała sens powiek wielu ludziom, gdyż istniała możliwość, że Szurkowski na wyścig po prostu nie dojedzie. Rok przed Igrzyskami Olimpijskimi w Monachium Łasak podjął śmiałą decyzję o rozbiciu kadry na dwa obozy. Jeden na wyścig pokoju, a drugi na Mistrzostwa Świata. Polskie kolarstwo lat 70. było już nowoczesne, standardami zbliżone do kolarstwa zawodowego. Sprzętu sportowego nie brakowało, metody treningowe były odpowiednio dobrane, na wysokim poziomie była też odnowa biologiczna. W końcu nie można było narzekać na brak startów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkowo starty nie były już tak męczące, stan dróg się poprawił, na co uwagę zwracali zagraniczni zawodnicy podczas startów w Polsce. W kraju wzbogacono kalendarz startów o Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na czas oraz w jeździe parami na czas. Po polskich sukcesach w majowym wyścigu kolarze z naszego kraju coraz częściej byli zapraszani na zagraniczne zawody. Startowali tam zresztą nie bez sukcesów, mimo wielu niesprzyjających okoliczności. Po wielu latach posuchy wreszcie na imprezie mistrzowskiej udało się zdobyć medal. Mendrisio roku 1971 to początek wielkich sukcesów Polaków na arenie międzynarodowej w imprezach mistrzowskich. Medal brązowy zdobyty w jeździe drużynowej na czas oznaczał dla młodej drużyny, średnio mieli 20 lat, huczne wejście do dorosłego kolarstwa. Choć w dalszym ciągu nie udało się zdobyć medalu ze startu wspólnego, ale tu trzeba pamiętać, że w roku 71 Szurkowski przyjechał czwarty i było to w zasadzie miejsce narodzin nadziei na lepsze jutro w Mistrzostwach Świata dla naszych krajanów. Niestety kolejna impreza, a więc Igrzyska Olimpijskie w roku 72 nie spełniły tak do końca tych nadziei. Owszem, był tam srebrny medal w jeździe drużynowej reprezentacji w składzie Barcik, Lis, Szozda, Szurkowski. Natomiast po raz kolejny przed imprezą selekcjoner miał problemy. Głównie dotyczyły one zdrowia zawodników, ale to nie był pierwszy taki problem Łasaka. Był niestety jednym z ostatnich jego problemów. Podczas drogi na zgrupowanie kadry samochód wypadł z drogi i Henryk Łasak zginął na miejscu. Legendarny trener nie doczekał największych sukcesów swoich podopiecznych, którzy wyraźnie podrażnieni brakiem mentora postarali się wygrać wszystko co możliwe w tymże roku. Ryszard Szurkowski w końcu przełamał niemoc i zdobył złoty medal na Mistrzostwach Świata w Barcelonie. Dodatkowo srebro zdobył Szozda, a drużyna w składzie Lis, Mytnik, Szozda i Szurkowski wygrała na tych samych mistrzostwach tytuł w jeździe drużynowej na czas. Dodatkowo Szurkowski wygrał wyścig pokoju przed Szozdą, a Lucjan Lis wyścig dookoła Polski, w którym Polacy zajęli w ogóle miejsca od 1 do 6. Tour de Pologne w latach 1974-1980 rozpoczynał warszawski prolog o memoriał właśnie Henryka Łasaka, a w 1999 roku po raz pierwszy odbyła się impreza, która po dziś dzień jest rozgrywana, a mianowicie właśnie memoriał Henryka Łasaka. W roku 73 polskie kolarstwo znalazło się na szczycie amatorskiego kolarstwa na świecie. Czołówka śmieciła triumfy zarówno w Polsce, jak i na świecie, ale i młodzież z Czesławem Langiem na czele coraz lepiej sobie poczynała. Talentów nie brakowało, pojawiły się zaszczyty i pieniądze. Ambicje nie każdemu pozwalały na pozostawanie w cieniu lidera. Bez trenera Łasaka nie umiano jednak wygasić konfliktów. Początkowo objęły one pion szkolenia, później również kolarzy. Najbardziej jaskrawym wydawał się konflikt na linii Szurkowski-Szozda. Natomiast jak później opisywał to sam Ryszard Szurkowski w swoich wspomnieniach, konflikt był raczej rozdmuchany przez media. Istniały zatargi, lecz o sportowym zwłaszcza charakterze, a relacja może była szorstka, ale na pewno nie wroga, tak? Konflikty nie były jednak w stanie zniweczyć pracy, jaka została wykonana nad polskim kolarstwem wcześniej. Rok po Szurkowskim Szozda wygrał w pięknym stylu wyścig pokoju, dając lekcję kolarzom zachodnim. Reprezentacja Polski w tym samym roku 74 wygrała klasyfikację drużynową majowego wyścigu. Co prawda o 5 sekund, ale wygrała. wygrała. Ponadto kolarze z lekkością wygrywali wyścigi za granicą i wszystko wskazywało na to, że dominacja polskiego kolarstwa trwa w najlepsze. Potwierdzenie znalazło to na Mistrzostwach Świata w Montrealu, gdzie, jak pisała zachodnia prasa, Polacy urządzili sobie wewnętrzne mistrzostwa kraju. Pierwszy przyjechał Kowalski, drugi był Szurkowski, Szosta był czwarty. Taki wynik musiał cieszyć wszystkich, zarówno kolarzy, działaczy, szkoleniowców, a przede wszystkim kibiców, nawet mimo braku medalu w jeździe drużynowej. Wygrane w wyścigu pokoju medale Mistrzostw Świata i Olimpijskie powodowały, że odbywające się w kraju zmiany, a więc podział administracyjny, decentralizacja, jakby nie dotyczyły kolarstwa. Wpływ tych i wcześniejszych wydarzeń w polskim kolarstwie był jednak widoczny, tylko po prostu z opóźnieniem zadziałał na wyniki polskich zawodników. Zmniejszyła się liczba klubów sportowych, mniej było zawodników i kadry szkoleniowej. Zaczęło brakować powoli rodzimych wyścigów. W dalszym ciągu nasi najlepsi kolarze święcili triumfy, ale wydawało się, że niszczony jest fundament kolarstwa polskiego, a więc szkolenie młodzieży. Mimo, że było ono prowadzone na zasadach poprzedniej ekipy, nie było ono tak skuteczne. Starszych zawodników postanowiono eliminować z kadry, zastąpiono ich na siłę zbyt szybko zawodnikami młodymi, jeszcze nieukształtowanymi. Wiele z talentów utracono bezpowrotnie, rzucając ich od razu na głęboką wodę. Podczas gdy kadra szosowa sypała się, dobrze radzili sobie torowcy. Wśród nich byli chociażby Jan Jankiewicz, Czesław Lanki, Krzysztof Sójka, zwycięzcy i medaliści wyścigu pokoju, Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich. Choć ze sportowego punktu widzenia srebrny medal Czesława Langa w 80 roku podczas Igrzysk Olimpijskich był olbrzymim sukcesem, to z punktu widzenia polskiego kolarstwa jako całości był gwoździem do trumny. Na fali tego sukcesu bezradne i chyba nawet nie mające pomysłu kierownictwo PZKOL zostało na kolejne lata wybrane do zarządzania rodzimym kolarstwem. Wprowadziło ono jedynie zamęt, zatrudniając dyletantów do ważnych funkcji i pogłębiając jednocześnie kryzys w polskim kolarstwie. I ten kryzys, szczerze mówiąc, trwa do dziś, jeśli chodzi o sam związek, no bo kolarze jako stranieri bardzo dobrze sobie radzą, poza związkiem w klubach również radzą sobie lepiej niż ci, którzy trenowaliby ze związkiem. Nieliczne późniejsze sukcesy Andrzeja Serediuka i Joachima Halubczoka wydają się przypadkowymi, choć oczywiście okupionymi przez nich masą pracy, tak? Natomiast przypadkowymi z punktu widzenia szkolenia. W 1982 roku Czesław Lang podpisuje pierwszy w powojennej historii Polski kontrakt zawodowy z grupą Gis Gelati Campagnolo. Był nie tylko pierwszym Polakiem, ale i pierwszym kolarzem z całego bloku wschodniego, który zdecydował się na ten krok. Kolarstwo w Polsce tego momentu nie było już takie samo i stopniowo zbliżało się do pełnej profesjonalizacji, mimo obecności największego wyścigu amatorskiego na świecie, a więc wyścigu pokoju. Lech Cergowski kiedyś napisał o tym tak, że jak nie ma już ani źle wyprofilowanego zakrętu, na którym wypadł z drogi samochód trenera Łasaka, tak nie ma śladu po jego metodach treningowych i stylu pracy. Było w tym wiele prawdy. Przez 10 lat nie zrobiono nic dla zachowania tego, co z takim mozołem wypracowało pokolenie Henryka Łasaka. W 1985 roku trenerem kadry został Ryszard Szurkowski. Reprezentację prowadził w duchu zbliżonym do tej atmosfery właśnie w kadrze Łasaka panującej i kolarze reprezentacji Polski znów atakowali na trasach wyścigów. Już w 1985 podopieczni Ryszarda Szurkowskiego pokazali potencjał zdobywając dublet w majowym wyścigu. Piasecki był tam przed Mierzejewskim. Dodatkowo w tym samym roku Piasecki po 11 latach przerwy zdobył złoto Mistrzostw Świata i podpisał kontrakt zawodowy z drużyną Del Tongo Colnago, by od kolejnego sezonu jeździć w niej z Czesławem Langiem. Zwycięstwo z roku 85 miało być ostatnim polskim zwycięstwem w amatorskiej historii tego wyścigu. Sztuki tej dokonał jeszcze tylko jako zawodowiec Piotr Wadecki w roku 2000 na trasie z Hanoweru do Pragi. Po drodze było jeszcze Igrzyska Olimpijskie w Seulu, podczas której w wyścigu drużynowym polska ekipa w składzie Joachim Halubczok, Marek Leśniewski, Zenon Jaskuła i Andrzej Sypytkowski minimalnie było 7 sekund uległa reprezentacji NRD. Wszyscy wymienieni kolarze znaleźli miejsce w składach drużyn zawodowych. Rok później najmłodszy z nich, Achim Halubczok, zdobył w niepowtarzalnym stylu tęczową koszulkę w Mistrzostwach Świata we francuskim Chambéry. Wygrał tam o prawie 3 minuty z drugim na mecie Francuzem Ericiem Pichonem. 5 tygodni później Achim był już zawodowym kolarzem. Było to ostatnie zwycięstwo w Mistrzostwach Globu Amatorów polskiego kolarza. Na powtórkę radości z tytułu Mistrza Świata, tym razem już zawodowego, Polska będzie musiała czekać do hiszpańskiej Ponferrady i triumfu po śmiałym ataku na zjeździe Michała Kwiatkowskiego. Rok 1989 to początek końca polskiego kolarstwa amatorskiego. Transformacja ustrojowa otworzyła wielu kolarzom drzwi na zachód. Zamknęła też wiele drzwi organizatorom, szkoleniowcom oraz klubom. Liczba imprez w kraju malała, wyniki reprezentacji za granicą również nie zachwycały. Mimo niemałych osiągnięć zawodowców, w końcu i wyścig pokoju dosiągnęło w 1996 roku zawodowstwo. Jednak już od początku lat 90. nie była to impreza kluczowa, ani dla polskich zawodników, ani również nie była jakaś wygodna specjalnie w kalendarzu. kalendarzu UCI ze względu na kolidowanie z innymi ważnymi imprezami, które były oczywiście bardziej prestiżowe. Również podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku zrezygnowano z uczestnictwa amatorów na rzecz zawodowców. Wcześniej troszeczkę, w 1992 już na naszych ziemiach odbywa się pierwszy wyścig zawodowców w Warszawie. Rok później Tour de Pologne było też już otwarte dla zawodowców. Wydaje się wtedy, kończąc bezpowrotnie historię kolarstwa amatorskiego w rozumieniu sprzed dekomunizacji. Po raz kolejny na drogę do uzawodowienia polskiego peletonu jako pierwszy wszedł Czesław Lang, który właśnie zarówno te kryterium w Warszawie, jak i Tour de Pologne udostępnił dla zawodowców. W ten sposób kończy się historia w zasadzie amatorskiego kolarstwa szosowego na ziemiach polskich. Natomiast o kolarstwie na pewno jeszcze nie jedna audycja będzie, bo przecież do omówienia są jeszcze dwie te legendarne imprezy z naszego kraju, a więc Tour de Pologne i Wyścig Pokoju. Całą masę mam tutaj pomysłów, co wam z kolarstwem jeszcze poopowiadać, ale myślę, że za tydzień wrócimy do tematów bardziej turystycznych. Natomiast na ten tydzień ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia!